Witajcie, kochani. Myślę, że dobry czas uwielbienia wprowadził nas w to, z czym chciałbym się dzisiaj z wami, kochani, dzielić. Bo mianowicie chcę mówić o rzeczy, którą myślę, że każdy z nas o niej wie, każdy o niej wie o jej istnieniu, każdy z nas jej doświadcza w swoim życiu. I nie jest to moim zdaniem rzecz prosta, dlatego że czasami, właściwie w największych przypadkach, musimy zmierzyć się w niej sami z sobą. Chciałbym mówić o oczekiwaniach. Chciałbym mówić o tym, co myślę, że każdy z nas niejednokrotnie przeżywał, o tym, że pewne oczekiwania były w naszym życiu, pewne oczekiwania mieliśmy co do innych osób, do pewnych sytuacji, do pewnych rzeczy, które napotykaliśmy codziennie. I jak sobie z nimi radzić, po co one są, do czego mogą nas doprowadzić i do czego powinny nas prowadzić. Wiecie, kiedy ogląda się foldery biur podróży, na pewno każdy z nas nieraz oglądał, to kiedy widzimy największe zabytki lub jakieś turystyczne miejsca, nie wiem, wieżę Eiffla albo coś innego, co ludzie chcą oglądać, albo jakąś wycieczkę gdzieś daleko, gdzie każdy chce pojechać i zobaczyć, to jest pewna rzecz, która to charakteryzuje. Wyglądają na tych folderach tak, jakby ludzie nie chcieli tych miejsc odwiedzać. Kiedy, nie wiem, jedziemy w jakieś miejsce, na folderze widzimy piękną wieżę Eiffla, to jednak w rzeczywistości, kiedy przyjeżdżamy, to różnica jest taka, że jest tam taki tłum ludzi, że czasami ciężko nawet zrobić zdjęcie, bo każdy chce to zrobić. Ale na folderze to nie jest pokazywane. I to jest taki może najśmieszniejszy przykład, ale to już pokazuje czasami tą różnicę pomiędzy naszymi oczekiwaniami, tym, na co my oczekujemy, kiedy gdzieś jedziemy, a to, z czym się spotykamy. Nasze oczekiwania możemy podzielić na dwa rodzaje. Te, które mamy wobec siebie, to, co oczekujemy od nas samych, to, co oczekujemy, że nie wiem, ile będziemy, nie wiem, zarabiać, jakie będziemy mieli zdrowie, może nawet jak będziemy wyglądać, i oczekiwania odnośnie drugich osób. Te pierwsze są łatwiejsze, bo tyczą się nas samych. Ale te drugie często są dużo bardziej zawyżone, dużo bardziej... Więcej często zdarza się, że więcej, właściwie każde badanie pokazuje, że ludzie mamy w naturze tak, że oczekujemy dużo więcej od innych niż od samych siebie. Tylko mała grupa ludzi oczekuje dużo od siebie albo nawet więcej od siebie niż od innych. Raczej badania pokazują, że ludzie mamy w naturze to, że oczekujemy więcej od innych niż od samych siebie. Oczekujemy różnych rzeczy w małżeństwie, oczekujemy czegoś od współmarzonka, oczekujemy czegoś od współpracownika, oczekujemy czegoś od szefa, oczekujemy czegoś od dzieci, oczekujemy czegoś od kogoś i liczymy, że ten ktoś wypełni to nasze oczekiwanie. Ale co Bóg i Biblia chce nam na ten temat powiedzieć? Czy w Biblii z czymś takim się spotykamy? Czy jest to coś, co powinno ulegać zmianie w naszym codziennym życiu? Czy jest to może coś, co właściwie jest nieważne i właściwie nie ma o czym mówić? Wiecie, kiedy czytamy Biblię, to dostrzegam jedną rzecz, że Bóg to nie Bóg przeszłości. Podobało mi się, kiedy pastor Wojtek czytał przy wieczerzy o tej pamiątce, bo pamiątka mi się rzeczywiście kojarzy z czymś, co wspominamy, coś, co kiedyś było. Ale to jest pewna rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy. My nie jesteśmy klubem historyków, którzy się spotykają tylko po to, żeby powspominać o tym, jak było kiedyś, jakie to były wspaniałe czasy kiedyś, co nie oznacza, że nie mamy wyciągać lekcji, bo mamy Boże Słowo. Boże Słowo jest żywe i mamy wyciągać lekcje. I wierzę, że Bóg nie uczy nas tylko o przeszłości, bo Bóg nie jest Bogiem przeszłości, ale jest Bogiem teraźniejszości i przyszłości. Wiecie, nie wiem, czy wielu z was gra w szachy. Ja lubię tą grę. Ale żaden szachista nie myśli o krokach do tyłu. Raczej najlepsi szachiści potrafią przewidzieć 25-30 ruchów do przodu. Mają zaplanowane to, co będą robić dalej. I często, kiedy czytam Biblię, a szczególnie historię, którą dzisiaj chciałbym z wami się podzielić, którą doskonale znacie, troszeczkę takie szachowe rzeczy zauważyłem w tym fragmencie. A mianowicie chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali sobie fragment, który mówi o zmartwychwstaniu Łazarza. O tym, jak Pan Jezus zbudził Łazarza. O tym, jak ta historia miała wpływ na Niego samego, a może na ludzi, którzy byli wokół, którzy właśnie zmierzali się ze swoimi oczekiwaniami. W Ewangelii Jana czytamy W 11 rozdziale od 1 do 3 wersetu na razie chciałbym przeczytać takie słowa. Był pewien chory Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tą Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. A więc mamy historię, która rozpoczyna się takim fragmentem, w którym dowiadujemy się, że ktoś bliski Jezusowi, ktoś, kogo Pan Jezus znał, choruje. A więc znając historię, znając Biblię i nawet nie musimy bardzo odczuwać tego jako Kościół, co one czuły i gdzie się kierują, bo można powiedzieć, robią to, co najlepiej mogą zrobić. Powiedzielibyśmy, że to jest bardzo religijne, bardzo duchowe, bardzo kościelne, kierują się do Jezusa. Amen, chwała Bogu, one idą tam, gdzie mają iść. Właściwie w tym miejscu można byłoby tą historię zakończyć, no bo przecież idą do Pana Jezusa, no to jaki może być rezultat? Że Pan Jezus go uzdrowi, już nie będzie chorował. Szczególnie, że jest to jeszcze osoba bliska, jest to osoba, która Pana Jezusa znała, która była bliska Panu Jezusowi, ale ten fragment w Ewangelii Jana, kiedy go pierwszy raz jakiś czas temu przeczytałem, skierował mój wzrok na coś innego, bo często właśnie skupiamy się na tym chorym Łazarzu, na tym chorym człowieku, ale on mówi o Marcie, mówi o Marii, mówi nam, że to jest ta, która własnymi włosami ocierała mu, łzami i włosami ocierała mu stopy. Czy to jest nie dziwne, że ten fragment tak się zaczyna? No możemy powiedzieć, no żebyśmy bardziej poznali otoczenie, kto choruje. Ale ja myślę, że tu jest coś więcej. Dlatego, że jest skierowany nasz wzrok na to, na konkretne wydarzenie. Jest tu napisane, że chodzi o tą Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem. Czyli to jeszcze się nie wydarzyło, to się wydarzy w przyszłości. Ale w pewnym momencie tu rozpoczyna się praca nie tylko nad tym człowiekiem. Skąd to wiemy? Z zachowania, jak postępuje Jezus. Dlatego, że dalej czytamy taką rzecz. Pan Jezus mówi tak. Ostatecznie końcem tej choroby, kiedy już wypowiada się, kiedy dociera do niego ta informacja, mówi tak. Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał. No to rozwiązanie na pewno spełniające oczekiwania tych, którzy po niego wołali. Oczekują, że przyszły do Pana Jezusa, że wysyłają informacje, że ktoś bliski choruje. Kiedy my tutaj dajemy taką kartkę, kiedy prosimy Boga o uzdrowienie, kiedy przychodzimy do Niego z czymś, to oczekujemy, że Pan Bóg się tego dotknie. A tymczasem Pan Jezus mówi, że po pierwsze, że ostatecznością końca tej choroby nie będzie śmierć. To jest coś ciekawe, że On już w tym miejscu mówi o śmierci. Ale dalej mówi, lecz objawienie chwały Boga. I nie idzie w tym kierunku, ale jeszcze zostaje tam 2 dni. Nie wiem jak wy, ale ja lubię widzieć rozwiązania od razu. Lubię, kiedy coś się dzieje i kiedy to następuje, kiedy rozwiązanie danego problemu następuje od razu. Nie lubię, kiedy coś muszę przeżywać, co trwa dużo więcej, co nie rozwiązuje się tak, jak ja bym chciał. I właśnie w tym miejscu zderzamy się z własnymi oczekiwaniami. One oczekiwały, że Pan Jezus przyjdzie. Więcej, można powiedzieć, że każdy, kto tą historię czyta, oczekuje, że Pan Jezus w tym miejscu zadziała. Ale Pan Jezus po pierwsze zwraca się do uczniów, którzy są wokół tej historii i mówi do nich, że objawieniem tego ma być chwała Boża. Jakby Pan Jezus chce zwrócić nasze oczy dzisiaj w innym kierunku, nie tylko choroby Łazarza, ale tego, że Pan Jezus, to co powiedziałem wcześniej, kiedy grasz w szachy, nie planujesz tylko tego najbliższego ruchu. Dobrzy gracze planują 7, 8, 9 i więcej ruchów do przodu. Kiedy grasz, to tak się dzieje, ale to Pan Jezus z nami nie gra w żadną grę. Nie chcę, żebyśmy to źle zrozumieli. Ale tutaj chcę, żeby to wydarzenie, które przeżywał Łazarz, miało o wiele głębsze znaczenie. Nie tylko dla samego Łazarza, nie tylko dla tego, który dzisiaj jest chory, nie tylko dla sytuacji, w której no, te dwie siostry byłyby usatysfakcjonowane rozwiązaniem i szczęśliwe, ale chcę dotknąć dużo większą liczbę ludzi wokół tej historii. Chcę poruszyć tematy, które są głęboko w naszych sercach, które są schowane i czasami ukrywają i wychodzą dopiero wtedy, kiedy konfrontujesz się właśnie ze swoimi oczekiwaniami odnośnie Boga. Bo czy ktoś z nas nie miał sytuacji, że się o coś modlił, a odpowiedź nie przychodziła, albo przychodziła nie taka, jaką byśmy chcieli? Albo czy nie doświadczamy tego często, że modlimy się o coś i tak jakby Pan Bóg zwlekał, chociaż wiemy i poprawnie przychodzimy do Boga i mówimy, że Boże, Ty nie zwlekasz. Ale w takim razie o co Bogu chodzi i o co chodzi Panu Jezusowi? Wiecie, podoba mi się też w Panu Jezusie to, że kiedy uczniowie zadają pytanie Panu Jezusowi, zaraz dalej do tego przyjdziemy, to Pan Jezus nie mówi, wiesz co, to jest źle zadane pytanie, wiesz co, to nie będę ci na to odpowiadał, bo powinieneś wiedzieć, albo coś w innym stylu, ale Pan Jezus zawsze jest otwarty na to, żeby z nami rozmawiać, żeby mieć tą relację. Bóg chce czegoś nauczyć w tej historii Marię, Martę, ale także i wiele, wiele innych osób i wierzę, że także nas dzisiaj. Czasami nasze oczekiwania po prostu mają złą motywację. To, z czego wypływają, jest złe. Czasami jest to pycha. Czasami jest to nastawienie do sytuacji, no przecież nie może być inaczej. No jak wielki Pan Jezus nie może uzdrowić? Czy w tej sytuacji, czy jest coś lepszego, co zrobili ci ludzie? Czy czasami nie jesteśmy w swojej pracy, w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, w miejscu, w którym mówimy i z takim przeświadczeniem mówimy nawet, że Boże Słowo tak mówi, że tak powinno być, że nie wiem, że należy mi się za tą pracę jakaś tam wypłata i tak przychodzimy może nawet rozczarowani, bo mamy oczekiwania, że przecież jesteśmy w miejscu, w którym to, co, do czego dochodzimy, w którym jesteśmy, wypracowaliśmy sobie sami, a tymczasem spotykamy sytuację, która nijak się z tym ma. Czy nie jest tak często, że pycha prowadzi nas do miejsca, w którym nie chcemy być? Do miejsca, w którym myślimy sobie, że no ja jako osoba wierząca, no to już takie rzeczy mi się nie zdarzają? Wiecie, jakiś czas temu czytałem sobie historię, jak wiecie, kocham historię i czytałem sobie historię pewnej bitwy. Taki miałem czas, że troszeczkę bardziej chciałem wiedzieć więcej o Anglii i czytałem takiej bardzo dobrze znanej bitwie, która miała miejsce w 1415 roku. Ta bitwa była pod miejscowością Agincourt, gdzie francuskie wojska stoczyły bitwę z angielskimi wojskami. Francuzów było 26 tysięcy, Anglików około 6 tysięcy. I Francuzi do tej bitwy przystąpili z pychą. Pomimo, że wcześniejsze bitwy przegrywali praktycznie dwie, trzy duże wcześniejsze bitwy przegrali, do tej bitwy podchodzą z pewnością siebie. Dlatego, że do tej bitwy staje 26 tysięcy francuskiego ciężkiej jazdy. Praktycznie na polu bitwy mówiło się w tamtych czasach, że nic nie jest w stanie się oprzeć ciężkiej francuskiej jeździe. Francuzi ostentacyjnie wyszli na pole bitwy i przy Anglikach zjedli sobie śniadanie, pokazując im, że to jest tylko kwestia czasu, jak zostaną wbici w ziemię, dlatego że stali naprzeciwko chłopów, troszeczkę łuczników i samego ciężkiej jazdy Anglicy mieli niecały 1000 ludzi. Reszta to była lekka piechota, łucznicy nie dość, że mieli przewagę liczebną, no to jeszcze powiedzielibyśmy, że taktyczną. I Francuzi jedzą sobie śniadanie naprzeciwko tych Anglików, pokazując, że to już tylko kwestia czasu, wbijemy was w ziemię. Pycha ich była tak duża, że niektóre wojsko po zjedzeniu śniadania, nawet nie czekając na rozkaz króla, który dowodził, właściwie nie króla, tylko jednego z wodzów tamtejszej bitwy, francuskich władców, stwierdziło, że no, nie musimy czekać na wszystkich, tamtych jest tak mało, że ruszymy do bitwy sami. I bez zachowania szyku bojowego rusza do walki około pierwsze 6 tysięcy francuskiej jazdy, nabierając prędkości. Tylko Boże Słowo mówi, że pycha chodzi przed upadkiem. Ich oczekiwanie było, że zwyciężą, bo wszystkie rzeczy były po ich stronie. Tymczasem w nocy padał deszcz. A Anglicy wykorzystali to, co mieli najmocniejszego, czyli swoje długie łuki. I kiedy ciężka kawaleria wpadła na lekką piechotę angielską, zakopała się w błocie. Następnie grad strzał zasypał całą francuską armię, która popadła w panikę. Bitwa skończyła się rzezią. Bitwa skończyła się totalną rzezią, dlatego że Anglicy nie byli w stanie nawet wziąć tak dużej ilości jeńców, na co Henryk V mówi, żeby wybić wszystkich jeńców. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczekiwania Czasami są kierowane tym, co widzimy wokół siebie, a Bóg mówi, żebyśmy nie polegali na tym, co widzą nasze oczy. Nie polegali na tym, co my sami rozumiemy. Znamy taką historię z Biblii. Mamy podobną sytuację, kiedy czytamy sobie o zdobyciu ziemi obiecanej. Kiedy po zwycięstwie Jerycha, nieraz to tutaj było mówione, następuje Aj, kiedy oni zrobili coś, czego nie powinni zrobić i Bóg o tym wie. I oni zaczynają walczyć z kimś, kto teoretycznie powinien im szybko ulec, dochodzą do miejsca, w którym ponoszą klęskę. Jak często my dochodzimy przez nasze oczekiwania, przez nasze niezrozumienie okoliczności, przez naszą pychę w miejsce, w którym mówimy, Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Boże, dlaczego jestem w miejscu, w którym nie powinienem być? Dlaczego przyszedłem do Ciebie z prośbą, a Ty mówisz, zostaniemy tutaj jeszcze 2 dni? Nie ruszamy? Gdy więc usłyszał, że choruje, no my byśmy oczekiwali, że od razu pójdzie w to miejsce, a on mówi, jeszcze 2 dni pozostaniemy tam, gdzie przebywał. I kiedy dalej historia się toczy, kiedy już dochodzi do niego informacja, że, panie, że Łazarz umarł, to nasz umysł, chociaż wiemy, że to jest Boże Słowo i każdy z nas poprawnie odpowie, no Pan Bóg się nie spóźnia, bo znamy zakończenie tej historii, to jednak chciałbym, żebyśmy na chwilę poczuli to, co czuli tamci ludzie. Czy nie byłoby myśli, że spóźnił się? Przeciągnął? Może byśmy to próbowali usprawiedliwiać. No wiecie, Pan Jezus ma wiele spraw, wiele rzeczy, wiele trudów. Więcej okoliczności też nie sprzyjały temu, o czym zaraz jeden z apostołów sam powie. Bo kiedy czytamy w kolejnym, w 15 wersecie, czytamy tak. I cieszę się, że mnie tam nie było, mówi to Pan Jezus. Bo chodzi mi o was. Popatrzcie, co Pan Jezus mówi. Nie chodzi mu tu o Łazarza. On nie mówi, bo chodzi mi o to, żeby Łazarz zmartwychwstał. Ale chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, co oznacza bliźniaka, powiedział do pozostałych uczniów, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Ci okoliczności nie sprzyjały temu, dlatego że wcześniej w tym miejscu, gdzie Pan Jezus zmierza, chcieli go ukamieniować. A więc tak, on, Łazarz już nie żyje, a Pan Jezus teraz, kiedy on nie żyje, chce iść w tym kierunku, gdzie wcześniej go chcieli ukamieniować, no i Tomasz tak troszeczkę drwiąco mówi, no to chodźmy i my wszyscy, umrzyjmy wszyscy. Chodźmy, aby i nas zabili. Chodźmy, bo to tam na pewno nas pozabijają. Wiemy, z czym miał Tomasz problem i wiemy, jak Tomasz został później rozwiązany, ale chciałbym, żebyśmy nie zapominali tego, co mówiłem na początku i co mówi Pan Jezus. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Czy twoja sytuacja dotyczy tylko ciebie, czy Pan Bóg coś więcej chce przez nią zrobić? Czy tu chodzi tylko o to, że ty dzisiaj masz problem, przyszedłeś z tym do Boga i skupiasz się na tym problemie, tak jak siostry przyszły do Pana Jezusa i mówią, Łazarz choruje, ktoś bliski tobie. A ty mówisz, a Pan Bóg mówi, że czekam i nie zmierzam w tym kierunku, bo mówi, że chodzi mi o was. Pragnę, abyście uwierzyli. Pan Jezus chce, żeby wiara była tym, co kreuje i co pokazuje, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo. Mamy taki rozdział bardzo dobrze znany, często cytowany, lubimy go czytać, gdzie jest napisane bohaterowie wiary. Tam nie jest napisane bohaterowie niewiary, tam jest napisane bohaterowie wiary. A więc wiara jest tym czymś, czego Bóg uczy nas dzisiaj przez tą historię, czego chce, aby nauczył się Tomasz, który często jest nazywany niewiernym Tomaszem przez historię dużo, dużo tą, która się dzieje później, kiedy on nie wierzy, bo nie było go z innymi, co też jest dla nas lekcją, że czasami nas gdzieś nie ma, gdzie Kościół się spotyka, a później czegoś nie ma w naszym życiu. Wiara jakoś nie wzrasta, bo nie ma nas w miejscu, w którym powinniśmy być. Napisane jest na przykład, że mamy nie opuszczać wspólnych zgromadzeń. Czy tak jest? A później Tomasza w tym miejscu nie było i mówi, że dopóki nie zobaczę jego ran, dopóki nie włożę ręki w jego bok, nie uwierzę. Ale kiedy Pan Jezus go spotyka, to mi się podoba w Panu Jezusie, że on się nie boi konfrontować z tym, co u nas nie działa. On nie mówi, no to wiecie, powiedzcie Tomaszowi, że albo uwierzy, albo wykreślamy go z listy. On mówi, włóż ręce w moje rany. Tomasz wtedy już pada i mówi, Pan mój i Bóg mój. Ale wiecie, podoba mi się, że Pan Jezus nie boi się konfrontować z tymi problemami. Pan Jezus wie, że ten problem nie narodził się wtedy, kiedy Tomasz zobaczył, że Pana Jezusa ukrzyżowano. Ten problem już był wcześniej. Pewne rzeczy w twoim życiu nie są dlatego, że teraz to się zdarzyło, tylko dlatego, że w twoim życiu pewne rzeczy nie były porządkowane. To już teraz wychodzi u Tomasza. Chodźmy tam, niech nas pozabijają. Przecież ledwo żeśmy uszli z życiem tam. Chcieli cię ukamieniować. A ty chcesz wracać jeszcze do kogoś, kto nie żyje. Że ta lekcja ma nas uczyć tego, że dla Boga okoliczności nie są ważne. On nie potrzebuje tego, żeby Łazarz żył. On nie potrzebuje tego, żebyś ty wierzył. On nie potrzebuje żadnych dobrych okoliczności, bo on nie potrzebował ciebie, kiedy budował ten świat. Kiedy tworzył ten świat, to w Bożym Słowie, gdy czytamy oryginał, to jest to, o czym jest napisane, że Pan Bóg niczego nie potrzebował i jest jedynym, który nic nie potrzebuje, żeby cokolwiek stworzyć. Dlatego twoja sytuacja dzisiaj może jest tak beznadziejna jak Łazarza, a może nie jest aż tak beznadziejna jak Łazarza, bo jesteś blisko Pana Jezusa jak Tomasz, a więc jesteś na nabożeństwach, słuchasz Jego nauczania, ale w twoim sercu jest niewiara. I pytanie, kto jest bardziej martwy? Ten Tomasz, który jest obok niego, czy Łazarz, który leży w grobie i śmierdzi? To pytanie kieruje, myślę, że do nas wszystkich ta historia, bo czasami źle określamy rzeczywistość. Francuzi w tej bitwie źle określili. Stwierdzili, że jesteśmy silni, mocni i stajemy przeciwko słabemu przeciwnikowi. Skończyło się klęską. Czasami źle określamy rzeczywistość. Tomasz źle określił rzeczywistość, dlatego że nie wierzył, ale Pan Jezus to wie i mówi, bo chodzi mi o was. Chodzi mi o to, abyście uwierzyli. I dzisiaj Bogu też chodzi o to, żebyś uwierzył. Tak jak powiedziałem, wiara kreuje bohaterów. Wiara sprawia, że stajemy się ludźmi, którzy pomimo braku możliwości, pomimo tego, że czasami nie widzimy rozwiązania, pomimo tego, że czasami przychodzimy i widzimy, że coś się nie dzieje, przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, ja chcę być tym światłem. Bo Bóg chce, żebyśmy byli i chodzili w światłości. Pan Jezus mówi do Tomasza takie słowa. Kto chodzi w jasności, ten się nie potknie. Gdyż nie powiedziano, że dzień ma 12 godzin? O co tu chodzi? Dzień, tak dokładnie mówi w 11 rozdziale, 9 werset, mówi tak. Jezus odpowiedział, dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. 12 godzin działa dzień, tak? W tamtym czasie, o tej porze, kiedy Pan Jezus z nimi rozmawia, kiedy kieruje pewne słowa do Tomasza, to wierzy, że nie chce mu powiedzieć tylko o tym, że wiesz, dzień ma 12 godzin. No co to za lekcja? No tego Tomasz na pewno nie wiedział. Ale coś więcej. Kto jest tym światłem? Pan Jezus. A czego Pan Jezus, co Pan Jezus mówi do nas, do Kościoła? Że mamy być czym? Że mamy być miastem na wzgórzu, tak? Który daje światło innym. Że mamy być latarnią, że mamy być tą świecą, którą nie stawia się, kiedy się zapali pod koc, ale aby świeciła wszystkim domownikom. I mówi też w tym fragmencie, że kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło. I pytanie brzmi, czy my widzimy dzisiaj światło w naszym życiu? Czy kierujemy nasze oczy naprawdę na to, co jest światłem? Kiedy wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, to idziesz do miejsca, w którym jest włącznik, naciskasz i światło się pojawia w danym pomieszczeniu i wtedy widzisz, co jest. Kiedy byłoby ciemno, to byś się potknął, nie znalazłbyś rzeczy, której szukasz. Krótko mówiąc, kiedy zapalasz światło, to widzisz prawdziwą rzeczywistość tego miejsca, w którym się znajdujesz. Widzisz przeszkody, widzisz rzeczy, które chcesz zabrać. Krótko mówiąc, wiesz, co masz robić i widzisz jasną drogę. Ale jak to ma praktycznie działać w naszym życiu? Jak to ma praktycznie działać w twoim życiu? Kiedy jesteś w ciemności, kiedy nie wiesz, co postępować, co zrobić, bo Tomasz w tym miejscu nie wiedział, co zrobić. Wiedział, że pójście tam nie jest dobrym rozwiązaniem i nie widział też sensu tam iść. Ale Pan Bóg chce, żebyś wierzył. I chciał też tego od Tomasza. Pamiętajmy, że rozpoczęliśmy też historię o tym, że była wspominka o Marii i Marcie. To one będą tymi, które pierwsze spotkają Jezusa. Za chwilę też o tym będziemy czytać. A więc widzimy tych ludzi, którzy są wokół tej sytuacji. Widzimy ludzi, których ta sytuacja dotyka. Będą też faryzeusze na końcu tej historii, którzy też będą to widzieli. Którzy zobaczą naprawdę cuda, których, no nie wiem, kto z was widział zmartwychwstanie kogoś. Tego, jak zmarły, który już śmierdział, wyszedł z grobu. Ja nie widziałem. Tam ci ludzie widzieli, ale dla nich ta lekcja nic nie przyniosła, bo wiemy, że po całej tej historii będą chcieli jeszcze bardziej, aby zabić nie tylko Jezusa, ale jeszcze Łazarza. Możemy o tym przeczytać w kolejnym rozdziale. A więc dla nich ten cud nic nie znaczył, ale Pan Jezus chce, żeby ta lekcja nie dotykała tylko jednej osoby. Panie Jezus, nie chcę, żeby Twoje doświadczenie, które dzisiaj przeżywasz, dotykało tylko Ciebie, ale chcę, żeby miało dobry wpływ na innych. Abyś był może świadectwem tego, jak czekałeś na Bożą odpowiedź. Może, aby Bóg przez Ciebie pokazał tym, którzy dzisiaj są daleko i którzy oczekują na rozwiązanie i modlą się i nie wiedzą, czemu nie przychodzi rozwiązanie. Nie tego, żebyś przyszedł i w mądrości powiedział mu kolejną radę, ale może abyś stanął obok tego, który dzisiaj ciężko przeżywa i był z nim w modlitwie. Może, żebyś po prostu stanął obok brata, który dzisiaj ma ciężko i potrzebuje tylko tego, żeby ktoś go wysłuchał. Był ktoś obok ciebie, był ktoś obok niego, był ktoś obok ludzi, którzy chorują, był ktoś, kto mówi, wiesz co, jest światłość. Kto chodzi we dnie, nie potknie się. Jeśli dzisiaj idziesz przez dzień, który widzisz wszystko dobrze, to powinieneś widzieć wokół siebie ludzi, którzy potrzebują ciebie. Pan Jezus widział nie tylko Łazarza, ale widział Marię, widział Martę, widział Tomasza, widział jeszcze innych, których ta sytuacja dotknie. Jeśli jesteś w świetle, jeśli jesteś blisko Jezusa, jeśli chcesz być tą latarnią, to widzisz ludzi wokół siebie, którzy potrzebują światła, którzy potrzebują pomocy, którzy potrzebują nie tylko dobrej rady, nie tylko wytknięcia błędów, nie tylko tego, żeby im pokazać to, co tak naprawdę wiedzą, ale by być blisko nich, aby razem przejść przez sytuację, w której się idzie. I cieszę się, że mnie tam nie było. Jezus się cieszy, że go tam nie było. Jezus zapewnie zmartwychwstanie, kiedy przychodzi do Niego, kiedy już są blisko, są już blisko tej miejscowości, wiemy, że te siostry wybiegają naprzeciwko Niego i Jezus słyszy takie słowa. Jezus zapewnił, zmartwychwstanie Twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Znowu nacieramy na nasze oczekiwania i poprawną odpowiedź. Marta, która wybiega, Pan Jezus z nią rozmawia i pyta ją, czy wierzysz, że zmartwychwstanie. Ona odpowiada, tak, wierzę, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Tak jak my czasami religijnie odpowiadamy, tak, wierzę, że Pan Jezus jest lekarzem. Tak, wierzę, że Pan Jezus coś tam zrobi. A Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem zmartwychwstaniem. My dzisiaj nie przeżywaliśmy wieczerzy czegoś, co stało się tylko 2000 lat temu, ale przeżywaliśmy coś, co dzisiaj ma realny wpływ na nasze życie. Widzimy ludzi, którzy przychodzą do Boga, oddają Mu swoje życie i to nie jest tylko coś, co sobie wspominamy. To jest coś, co dzisiaj działa. Pan Jezus nie chce tylko poprawnych odpowiedzi od nas, ale chce tego, abyśmy tej realności doświadczali dzisiaj. On tam nie przyszedł po to, żeby pocieszyć tylko Martę i Marię, ale nauczyć ich, że On jest zmartwychwstanie i ma moc uczynić cokolwiek zechce. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, nawet gdyby umarł, żyć będzie. No i nam się to dobrze czyta. To jest kolejny ten dobry fragment. Nawet kiedy to czytamy, no to my znowu mamy to, czego czasami tak przeszkadza moim zdaniem w tym poznawaniem bliższego Boga, że znamy koniec historii, nam się to dobrze czyta. Ale ciekawe, co bym ja zrobił, gdyby to tyczyło się mojej historii, gdyby Pan Jezus to do mnie powiedział, kto we mnie wierzy, nawet gdyby umarł, żyć będzie. Czy umiałbym się zmierzyć z tym wersetem? W dzisiejszej rzeczywistości, czy umiałbym się zmierzyć z tym, gdyby ktoś mi bliski umarł, a ja bym usłyszał od Pana Jezusa, nawet jeśli wierzysz, to nawet jeśli ta osoba umarła, to żyć będzie? Bo mówiąc szczerze, mój mózg mówi, że to jest niemożliwe chyba. Ale Pan Jezus mówi, masz wierzyć. Kto we mnie wierzy? Czego Pan Jezus chciał nauczyć? Czemu się cieszył z tej informacji, że go tam nie było? Czemu zwlekał? Dlatego, że chciał ich nauczyć wiary. Chciał ich nauczyć tego, żeby wierzyli. Chce nas nauczyć tego, że kto we mnie wierzy dzisiaj, w tym miejscu, tutaj na tym nabożeństwie, ale także tam, kiedy wrócisz do domu, nawet bardziej tam, jak wrócisz, bo w niedzielę to każdy wierzy na nabożeństwie. Ale problem się zaczyna, kiedy zaczyna się poniedziałek, kiedy zaczynają się nasze właśnie oczekiwania, kiedy mamy oczekiwań wiele od innych, kiedy zmierzamy się z tym, co wcale nie jest takie wygodne, kiedy musimy walczyć z tym, co wcale nie jest takie proste. Czy wtedy masz wiarę? Czy wtedy chodzisz w dniu, czy wtedy wiesz, że jest 12 godzin w ciągu dnia, kiedy możesz zaufać Bogu? Nie ma takiej godziny, w której nie możesz ufać Bogu? Bóg tego chce nas uczyć dzisiaj. Bóg chce, żebyś miał wiarę, kiedy pójdziesz do pracy, kiedy pójdziesz do szkoły, kiedy będziesz w małżeństwie, kiedy będziesz zmierzał się z rzeczywistością szarej codzienności, kiedy będziesz walczył z tym, co w twoim życiu jest tak naprawdę trudne. Maria i Marta, one przyszły do Jezusa i też uczyły się wiary. Maria była tą, która później przyszła do Jezusa i własnymi łzami i drogocenny olejek rozlała mu na stopy. I inni znowu narzekali i mówili, że czy to nie marnotrawstwo, ale ona już tą lekcję przeżyła i zrozumiała, że jest jedno miejsce, gdzie jest dobrze, gdzie jest Bóg, który rozwiąże każdy problem. Widziała zmartwychwstanie, ale zobaczyła więcej. Potrafiła zobaczyć to, co Pan Jezus chciał, aby dzisiaj, żebyśmy my zobaczyli, że jest wiara w Jezusa wystarczy, żeby przejść każde doświadczenie. Że wiara w Jezusa jest czymś, co zmieni nie tylko twoje życie, ale jest użyteczne dla innych. Może przez to dzisiaj przechodzisz, może przez to dzisiaj nie dostajesz jeszcze rozwiązania, abyś zrozumiał, że to miejsce, w którym jesteś, nie jest tylko dla ciebie, nie jest tylko po to, żebyś ty jakoś przeżył i żebyś był szczęśliwy, bo nie umniejszam tego, ale po to, żeby być rozwiązaniem i odpowiedzią dla innych, po to, żeby być rozwiązaniem dla tych, którzy może dzisiaj nie są tutaj na tym miejscu. Może idziesz przez chorobę po to, żeby kiedyś stać obok tych ludzi, którzy dzisiaj są gdzieś daleko i nie mają Boga. Czy jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie w domu i zastanawialiśmy się, jak przez niektóre rzeczy ludzie bez Boga przechodzą, jak to jest straszne. My przechodzimy też różne problemy. To nie jest tak, że Kościół jest oddzielony, my już teraz mamy fajnie, miło, idziemy do przodu. My przechodzimy przez problemy, ale my możemy w każdym problemie, czy to małżeńskim, czy zdrowotnym, czy finansowym, czy pracy, przyjść do Boga, wiedzieć, że jest nadzieja. A ilu ludzi wokół nas żyje, którzy nie mają tej nadziei, którzy nawet nie wiedzą, gdzie mogą przyjść, którzy nie wiedzą, jak sobie radzić z danymi rzeczami, którzy chorują na depresję wiele lat, dlatego że nie znają Boga. Ale czy my robimy użytek z tego, co doświadczamy? Czy jesteśmy światłem? Czy zrobimy użytek z tego, co oglądamy? Apostołowie chodzili wiele lat z Jezusem. 3 lata się uczyli, ale z Jezusem. Widzieli zmartwychwstanie, widzieli, jak Pan Jezus uzdrawia, jak dotyka się ludzi, którzy chorują na trąd, jak dotyka się ludzi, którzy nie widzą i zaczynają widzieć. Widzieli, jak uspokaja morze, jak uspokaja wody, jak sprawia, że śpi, kiedy wszystko wokół wydaje się, że no już utoną, giną, a Pan Jezus dotyka się, podnosi rękę i uspokaja morze, uspokaja wiatr. Przez 3 lata byli z najlepszym nauczycielem, jakiego sobie można wymarzyć, ale dochodzą i tak do miejsca, do którego każdy z nas musi dojść. Do miejsca, w którym wiara ma się stać czymś realnym, czymś, na czym jesteśmy w stanie budować, czymś, co jesteśmy w stanie się oprzeć. Boże Słowo mówi, że my mamy być odziani w zbroję. I o tej zbroi można byłoby wiele kazań powiedzieć, nie jedno, żeśmy już słuchali, ale krótko mówiąc, zbroja jest po to, żeby walczyć. Zbroję rycerz nie ubiera tylko po to, żeby ładnie wyglądać. Są takie parady czasami, możemy poglądać takich rycerzy, którzy no ładnie wyglądają, ale to nie jest zbroja. Prawdziwa zbroja nie była ładna, piękna. Gdzie widziałem taką, akurat z tego, co teraz też czytałem z tych czasów, kiedy to średniowieczne rycerstwo ubierało zbroję. To był ciężki strój, który ubierał na siebie. Ta jest zbroja, o której Biblia mówi, to jest rzymska zbroja. Ona też nie była czymś pięknym, ładnym, ona miała chronić, ona nie była wygodna, ona odzierała. Gdzie jest takie słowo, które mówi, że mamy przełbicę zbawienia założyć na głowę. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest porównanie do rzymskiej przełbicy. A wiecie, po czym można było poznać rzymskiego żołnierza, legionistę, nawet kiedy udawał, że nie jest legionistą? Że przełbica, rzymska przełbica miała takie wielkie po boku ochraniacze twarzy. Ale one były tak niedoskonale zrobione, że obijały twarz i po jakimś czasie zostawiały ślady z dwóch stron na twarzy. Po prostu rzymskiego legionistę można było bardzo łatwo rozpoznać, miał charakterystyczne 2 ślady z dwóch stron od obijania się, od elementy o twarz. Czyli przełbica zostawiała ślad. Czy zbawienie zostawiło ślad na twojej twarzy, na twoim życiu? Czy zbawienie zostawia dzisiaj ślad w twoim życiu? Czy jesteś światłem, czy ubierasz tą zbroję, jesteś gotów walczyć, jesteś gotów się oprzeć, jesteś gotów podjąć to wyzwanie? Czy tylko mówisz i widzisz sytuację tak, jak może Tomasz i mówisz, teraz to już poginiemy, no teraz to już w ogóle bez sensu droga. Panie, gdybyś tu był, to może by nie umarł. Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz, że Bóg dzisiaj chce odpowiedzieć na twoją modlitwę? Czy wierzysz, że Bóg odpowiedzi chce nawet na modlitwę, którą może miałeś 2 tygodnie temu i dalej się zastanawiasz, dlaczego jeszcze nie ma odpowiedzi? Bo może Pan Bóg chce, żebyś był nie tylko przyjął odpowiedź, ale był nadzieją dla innych. Może przyszedł na spotkanie takie czy inne, które dzieje się w Kościele, w którym potrzeba ludzi do służby. Może Bóg przez tą sytuację chce, żebyś zobaczył coś dużo ważniejszego niż tylko okoliczności i powiedział, wiesz co, no ale moja praca nie pozwala mi na to, moje okoliczności. Bóg nie podważa tego, że takie są okoliczności. Bóg nie powiedział Tomaszowi, wiesz co, no to jest nieprawda, co mówisz. Przecież Tomasz mówił o realnych, rzeczywistych rzeczach. Co byśmy złego nie mówili o Tomaszu, to był to chłop, który chodził po ziemi, który wiedział, jakie są rzeczywiste standardy życia i twardo chodził po ziemi. I Pan Bóg tego nie podważa, ale chce, żeby patrzył na to, co jest naprawdę światłem. I tego oczekuje też od Kościoła. Ale więcej tego oczekuje od każdego z nas. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł. Czy wierzysz w to dzisiaj? Czy może musisz się z tym zmierzyć? Może musisz swoje oczekiwania pod to podporządkować? Może musisz te swoje oczekiwania powiedzieć, Boże, przepraszam. Przepraszam, że tak wiele oczekiwałem od innych, a tak mało oczekiwałem Twojego działania. Bo to, co najważniejsze w naszych oczekiwaniach, abyśmy mieli odwagę przychodzić do Boga, mieli odwagę przychodzić do Jezusa, wylewać przed Nim swoje serce, mieli odwagę mówić, Boże, chcę mieć tylko odnośnie Ciebie oczekiwania w moim życiu. Chcę, żebyś działał w moim życiu. Nie chcę tak wiele wymagać od innych, ale chcę być drogą i światłem dla innych. Chcę, żebyś mnie używał dla innych. Chcę, żebyś miał przystęp do mojego serca tak duży, żebym był nadzieją i światłem, a nie tylko tym, który wypomina i mówi, co mi się nie podoba dookoła. Może musisz się wziąć za siebie i Pan Bóg nie rozwiązuje danego problemu, bo już dawno chciał, żebyś, nie wiem, coś zmienił w swoim życiu. Zaczął wierzyć, zaczął żyć, bo Boże Słowo uczy nas, że mamy być ludźmi, którzy mają być światłem. W Psalmie 51 czytamy taki werset. Ale dla Ciebie milsza jest prawda, skrywana na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Ten psalm pisze psalmista, król, dla którego wychodzenie na wojnę było czymś normalnym, ale raz nie pojechał. Powiedzmy, no ale napisał ten psalm. No tak, napisał ten psalm po upadku z Betrzebą, dlatego że w Bożym Słowie czytamy, że w czasach, kiedy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, on nie pojechał. On został w domu i skończyło się źle. Skończyło się tym, że zabił swojego przyjaciela, skończyło się tym, że cudzołożył, skończyło się tym, że można by powiedzieć, no skreślony jako król. Ale Dawid wyciąga lekcje z swoich oczekiwań, wyciąga lekcje ze swoich błędów, wyciąga lekcje ze swojej pychy, wyciąga lekcje z tego, że myśli sobie, no ja król, to ja już nie muszę jeździć, mam wojsko, od tego mam dowódców, nieraz jeździliśmy, poradzą sobie raz, dwa, wiedzą jak tam trzeba działać. Tylko problem jest taki, że chodzi o jego serce, a nie tylko o innych ludzi. Chodzi o twoje serce, a nie o innych. Dla Boga ważne było to, żeby Dawid był człowiekiem według jego serca. I Dawid pisze w tym psalmie, który jest psalmem pokutnym, tak jest nazywany, dla ciebie milsza jest prawda skrywana na dnie duszy. Gdzie tu nie pisze, że ta prawda jest zawsze ładna, miła, piękna, on się tak kojarzy, bo to jest wiersz, ale czasami to są złe rzeczy. Te złe rzeczy wyszły z Dawida. W trudnych okolicznościach wychodzą z nas złe rzeczy. Ale dla Boga to jest milsze, dlatego że Bóg lubi pracować nad prawdziwymi, rzeczywistymi rzeczami. Bóg jest mistrzem od naprawiania tego, co jest zepsute. Nikt tak nie potrafi naprawić tego, co jest zepsute, jak Bóg. Kiedy Dawid do niego przychodzi, mówi, dla ciebie jest milsze to, co jest na dnie mojej duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. I wiecie, co jest tą mądrością, co Dawid pisze na końcu tego psalmu? On mówi, że będę światłem dla prostaczków, dla bezbożnych, dla tych, którzy dzisiaj nie znają nikogo. Jakiś dziwny wniosek on wyciąga z tego. Tak kończy się psalm 51. Będę światłem dla tych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Dawid nie wyciągnął lekcji tylko dla siebie. Dawid pokutował. Dawid przyszedł do Boga. Nie było to też łatwe, to nie było tak, że on to sam odkrył, przyszedł do niego prorok. Wtedy Dawid był gotowy, co trzeba zrobić, porządek z tym gościem, który tak źle postępował. Ale okazało się, że to prorok mówi o nim. Ta prawda uderzyła go. Może dzisiaj prawda o twoim życiu ciebie uderza. Może nawet jest tak silna, że nie chcesz się z nią zmierzyć. Może uciekasz przed nią, bo oczekiwania były inne, bo to, co doświadczasz, jest nie tak fajne, jakbyś chciał. Ale Bóg mówi i psalmista rozumie to, dla ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Miej odwagę przyjść do Boga. Miej odwagę przyjść do Boga z tym, co dzisiaj jest w twoim sercu. Może z niewiarą, może z czymś innym, co przeżywasz. Miej odwagę przyjść z tym, co dzisiaj masz w swoim sercu. Miej tą odwagę przychodzić do Niego codziennie, nie tylko dzisiaj, bo jest nabożeństwo. Nie tylko teraz, bo jest może jakaś atmosfera i jest miło i są ludzie wokół wierzący. Miej tą odwagę, kiedy jesteś tam, gdzie wokół ciebie już nie ma tak wielu wierzących, kiedy już nie jest miło, kiedy muzyka już nie gra, kiedy wydaje się, że szarość się przybija do ziemi. Przyjdź i Panie, ja już dalej nie mogę. Ale wiem i chcę się nauczyć wiary z tego, co mnie uczysz. Chcę zmierzyć się z moimi oczekiwaniami. Przynieś je przed Twój tron. Chcę przynieść je tam, gdzie przyniosła Maria swoje życie. Może w łzach. Może w miejscu, w którym tylko już swoimi włosami nawet jesteś w stanie tylko otrzeć to i prosić Boga o przebaczenie. Ale Bóg cię nie odrzuci. On jest mistrzem naprawiania naszego życia. On jest mistrzem tego, by uczyć nas, jak być światłem dla innych w sytuacji, w której już świat się skreślił. Po ludzku Dawid jako król mógłby być skreślony. Kolejny, który nie poszedł za Bogiem. Kolejny, który popełnił błąd. Ale Dawid idzie za Bogiem. Dawid mówi, będę nauczał prostaczków. Będę nauczał tych, którzy nie znają Ciebie. Będę nauczał tych, którzy dzisiaj jeszcze nie znają tego rozwiązania. Będę światłem dla innych, dlatego że dzisiaj Ty dotykasz się mojego serca. Dlatego, że to Ty dzisiaj przeprowadzasz mnie. I czy widzimy, że w tej historii nie Łazarz był najważniejszy, ale wszyscy wokół? Czy dzisiaj nie jesteśmy wokół wielu takich historii? Może sobie myślisz, no tego uzdrowił, do tego przyszedł i on coś odebrał. Ale popatrzmy, jak wielu ludzi wokół tej historii było i Pan Jezus ich widział, Pan Jezus ich dostrzegał. Pan Jezus z powodu Ciebie dostrzega Twoje problemy dzisiaj, nie tylko tych, którzy przyszli na to miejsce i coś odebrali, ale On dostrzega Ciebie tak, jak dostrzegał Tomasza, Marię, Martę, każdą inną osobę w tej historii. Dostrzega dzisiaj Ciebie tutaj na tym miejscu i chce działać w Twoim życiu. I powiemy na to Amen.